Bardzo dziękuję. Chwała Bogu, bracia i siostry. Witamy was serdecznie. Witamy, dlatego że mam wielką radość dzisiaj być z wami razem z moją małżonką. Kiedyś, kiedy nasze dzieci były jeszcze mniejsze, żona brała ten ciężar wychowywania dzieci, prowadzenia domu, więc nie mogłem tak razem z nią wyjeżdżać bardzo często i dużo podróżowałem, ale samotnie. Ale minęło trochę czasu i to się zmieniło, za co jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu. Od 9 lat jesteśmy w Legnicy, gdzie prowadzimy kościół, zbór Kościoła Zielonoświątkowego, zbór Anastazis. Mamy cały czas kontakt z Janowicami, dlatego że tam jeszcze dwa razy w miesiącu jeżdżę i usługuję w tamtejszym ośrodku. Bracia i siostry, przywozimy z Legnicy takie gorące chrześcijańskie pozdrowienia. Niech was Pan Bóg błogosławi. Moi drodzy, pamiętam wiele lat temu, kiedy byłem w Afryce, w Nigerii. Jechaliśmy na wieczorną ewangelizację do miasteczka Ozoro. Kiedy jechaliśmy samochodem, spytałem się osób, które nas wiozły, co to jest za miasteczko, jak wygląda sytuacja duchowa tego miasteczka. I wtedy jeden z pastorów powiedział tak: około 10 lat temu było w tym miasteczku potężne duchowe przebudzenie. Moc Boża dotknęła praktycznie każdy dom, każdą rodzinę. To miasteczko płonęło. I wtedy zadałem mu pytanie: dobrze, to w takim razie po co my jedziemy, skoro jesteśmy ewangelistami, mamy głosić Ewangelię, a jedziemy na ewangelizację do miasteczka, gdzie coś takiego miało miejsce. On mówi: tak, ale to było 10 lat temu. I wiele serc tych ludzi już bardzo oziębło i potrzebują na nowo rozpalenia Ewangelią swoich serc. I kiedy on mi to powiedział, pomyślałem sobie o Kościele. Czy właśnie Kościół nie jest w takim miejscu, czy raczej Kościół co jakiś czas nie potrzebuje takiego ewangelicznego ożywienia? Czy poselstwo Golgoty jest skierowane tylko do ludzi, którzy nie znają Pana? Jak często my również tego ożywienia potrzebujemy. I z takim słowem ożywienia, wierzę, że takim jest to słowo, przyjechałem do was i chciałbym wam usłużyć. Chciałbym nieco nietypowo rozpocząć moje nabożeństwo, bo prosiłbym, abyście w tej chwili wszyscy powstali. Chciałbym, byśmy wspólnie razem pomodlili się modlitwą, którą bardzo często się modlimy, ale na ogół zostawiamy ją na koniec nabożeństwa. Jest to modlitwa pańska, inaczej mówiąc Ojcze nasz. Bardzo proszę, uwielbijmy naszego Boga teraz tą modlitwą i skierujmy nasze serca w Jego stronę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bardzo proszę, usiądźcie. Zauważyłem, że wszyscy tą modlitwą pomodliliśmy się, mimo że nie było jej na wyświetlaczu, ani nie mieliśmy Biblii przed oczami, dlatego że tę modlitwę znamy na pamięć. I nawet jeżeli tu jest ktoś, kto jest gościem i nie jest na co dzień z tego kościoła, to na pewno tę modlitwę pańską również teraz razem z wszystkimi powtarzałeś, bo po prostu my ją znamy. Trudno być Polakiem i nie znać modlitwy pańskiej. Pytanie, ale czy kiedy przed chwilą modliliśmy się modlitwą pańską, czy zastanawialiśmy się nad tym, o co my się modliliśmy tak naprawdę? o co tak naprawdę chodzi w tej modlitwie pańskiej. Nie wiem, czy zauważyliście, że ta modlitwa pańska jest zbiorem próśb, które zanosimy do Pana Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i już zaczynamy prosić, święć się imię Twoje. I dalej prosimy, przyjdź królestwo Twoje. Nie kończymy się modlić, prosimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I dalej prosimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I nie przestajemy prosić. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Prosimy dalej, nie wódź nas na pokuszenie. Później jest ten moment uwielbienia, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A więc modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb i na temat jednej prośby chciałbym dzisiaj usługiwać. Mianowicie, Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Czego ja oczekuję, modląc się słowami, przyjdź królestwo Twoje. Jakie jest moje oczekiwanie, kiedy modlę się słowami, przyjdź królestwo Twoje? Żebyśmy mogli w pełni na to odpowiedzieć, musimy zadać sobie pytanie, czym jest to Królestwo Boże? I w liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 17 wersecie apostoł Paweł pisze, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli nie jest to coś materialnego, coś widzialnego, coś, co możemy dotknąć. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I każdy z tych elementów ma charakter ponadnaturalny. To nie jest nasza sprawiedliwość wynikająca z bycia grzecznym i takiego, wiecie, właściwego postępowania. To jest Boża sprawiedliwość. To nie jest pokój, wiecie, ten relaks, który mamy, kiedy wszystko nam wychodzi, prawda? Bo kiedy tak wszystko udaje się, to tak jak się pytam, no i co u ciebie? Wszystko w porządku, oby się nigdy to nie zmieniło. Jak się czujesz? O, dobrze, wiesz, mam taki spokój w sercu, ale ten spokój często jest do momentu, kiedy przychodzi doświadczenie. Ale ten pokój, on przewyższa ludzki rozum. Ten pokój jest niezależnie od sytuacji i okoliczności, w których się znajdujesz. I również ta radość. To nie jest zwykła radość. Nigdy nie mówcie, że częścią Królestwa Bożego jest radość. Zawsze w pełni powiedzcie, radość w Duchu Świętym. Bo radość możemy mieć z różnych innych rzeczy. Radość masz, kiedy ktoś coś miłego ci powie. Radość masz, kiedy na urodziny dostałeś fajny prezent. Radość masz, kiedy wszystko tobie wyszło. Radość masz, ale jakże ta radość może być szybko zniszczona. Jakimś doświadczeniem, przykrą sytuacją, przykrym słowem. To nie jest zwykła radość, to jest radość w Duchu Świętym. Nie wiem, czy znacie tę taką pieśń, ja przepraszam, tak się przybliżam, bo tu są puste ławki, a widzę, że odbiorcy są tam troszeczkę dalej. Nie mów, że jestem złośliwy. Ta radość to jest radość również ponad sytuacje, w których się znajdujemy. Jest taka pieśń, znacie tę pieśń? Ja nie mam głosu, ale spróbujcie ze mną zaśpiewać. Kiedy choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, jednak w Panu radość będę miał, jednak... Wiecie co? Ja nie wiem, czy my wiemy, co my śpiewamy. Ja zauważam, że wy śpiewacie to z uśmiechem na ustach. Ja nawet się kołyszam, a nieraz, kiedy to śpiewam w zborze, no to ludzie zaczynają klaskać. Ale zwróćcie uwagę na słowa tej pieśni. Ta pieśń mówi o człowieku, który w jednej chwili stracił wszystko, zbankrutował. To jest tragiczna, tragiczna historia. Choćby figi nie zakwitły, urodzaj winnic znikłby, oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon, choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakłoby krów, idziesz do swojego domu, patrzysz, a tam nie ma domu, nie ma nic, wszystko straciłeś. Hurra! No to chyba nie jest to. I zobaczcie, jak kończymy to. Jednak w Panu radość będę miał, bo ta radość nie jest radością wynikającą z powodzenia w moim życiu, z tego, co posiadam, ale to jest ponadnaturalna radość, radość Królestwa Bożego, która mnie wypełnia niezależnie od sytuacji i okoliczności, w których się znajduję. Halleluja! A więc Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to coś więcej niż Kościół. Zatem czym jest Królestwo Boże? Jeżeli miałbym jednym zdaniem określić, czym jest Królestwo Boże, powiedziałbym tak. Jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. To Królestwo ma swój fundament. Co jest fundamentem Królestwa Bożego? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale pokazuje fundament Królestwa Bożego. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Fundamentem Królestwa Bożego jest moc. Albowiem Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Zobaczmy, w jakim kontekście apostoł Paweł powiedział te słowa, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Jest to taka część, w którym apostoł Paweł kieruje pewne napomnienie do zboru w Koryncie. I poprzedzające 2 wersety, 18 i 19, 4 rozdziału, 1 listu do Koryntian, mówią tak. Paweł pisze, a niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i uwaga, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. I dalej mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. W 1 liście Koryntian, w 2 rozdziale, Paweł mówi o sobie, jest to 4 werset 2 rozdziału 1 listu do Koryntian i pisze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. A więc gdybyśmy mieli tutaj apostoła Pawła, prawdopodobnie to nie był taki kaznodzieja, którego super się słuchało, był niesamowitym, wiecie, takim piękne kazanie wygłosił wszystkich, w zdumienie wprowadził swoją elokwencją. On mówi, nie, ja nie głoszę w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. I o to chodzi. Nie chodzi o piękne słowa, ale o moc Bożą. Kiedy jestem w grzechach, nie potrzebuję pięknych słów, ale potrzebuję mocy krwi Jezusa Chrystusa, która mnie oczyści. Kiedy jestem załamany, nie potrzebuję tylko ciepłych słów, ale potrzebuję ręki, która wyciągnie mnie z miejsca, w którym się znajduję. I kiedy Paweł głosił, nie głosił w przekonywujących słowach mądrości, ale w tym głoszeniu objawiały się duch i moc. Kiedy Królestwo Boże się przybliżyło? Pozwólcie taki krótki rys historyczny na podstawie Ewangelii. Do przyjścia Chrystusa świat pogrążony był w złem. Diabeł triumfował. Był panem wszystkich królestw świata. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy grzeszyli. Wszystkie ludzkie starania i wysiłki zawodziły, nawet te najbardziej religijne. Wybrany naród był jak owce, które nie mają pasterza. I wtedy przyszedł na świat On, jednorodzony Syn, odwieczne Słowo, które stało się ciałem, Syn Boży, Jezus Chrystus. W Nim nie znaleziono grzechu. Przez czas dzieciństwa i młodości, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Aż do tego dnia, o którym czytamy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 9 do 12 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. Po co? Tam na pustyni nastąpiła konfrontacja z diabłem. I kiedy Pan Jezus został z nim skonfrontowany, możemy czytać o pewnych rzeczach, które tam miały miejsce. I między innymi czytamy: I wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Inaczej mówiąc, diabeł powiedział: podzielę się z Tobą moim królestwem, władzą i chwałą, tylko oddaj mi pokłon, uznaj moje panowanie. Wiecie, diabeł miał za sobą już tysiące lat doświadczeń z ludźmi. I było wielu, którzy podobali się Bogu i którzy kochali Boga, ale nie było nikogo, który by nie przegrał z diabłem. Wszyscy zgrzeszyli, Słowo Boże mówi. Nawet ci najbliżsi sercu Pana Boga, jak na przykład król Dawid, był takim bliskim Panu Bogu. Wydawałoby się, że jak będzie tak trzymał się Pana Boga, to nigdy nic złego się nie stanie. Ale diabeł znalazł sposób na Dawida. Kiedy pewnego południa wstał w swoim pięknym pałacu z łoża, wyszedł na taras, aby podziwiać to piękno, które jest jego własnością. I nagle spojrzał, a oto tam w dali pewna kobieta kąpała się, była naga. Uważajcie na swoje oczy. Oczy i uszy to są drzwi do naszej duszy. I kiedy tak przyglądał się, w jego sercu powstało niewłaściwe pragnienie. Przywołał jednego ze swoich sług i powiedział: przyjacielu mój, powiedz mi, kto to jest? Ten sługa był również człowiekiem, który bał się Pana Boga. I możemy to zobaczyć w tym, w jaki on sposób odpowiedział Dawidowi. Powiedział: królu, jest to Betrzeba, żona Uriasza Chetyjczyka. Jest to Betrzeba, żona Uriasza Chetyjczyka. I mimo tej informacji Dawid kazał ją przyprowadzić do siebie. I wiemy, co dalej się stało. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy ulegli, wszyscy w jakimś momencie ulegli. I dlatego diabeł, kiedy stanął przed Jezusem, był przekonany, że to jest tylko czas, tylko ten moment, w który to nastąpi. Ale nasz Pan nie uległ. Zwyciężył to pokuszenie, znokautował diabła, który oszołomiony porażką musiał się wycofać. I to był moment rozpoczynający przybliżenie się Królestwa Bożego. W tym momencie Królestwo Boże się przybliżyło. I czytamy, a potem przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tymi słowami Pan Jezus ogłasza przybliżenie Królestwa Bożego oraz zaprasza do Królestwa. Jest taki jeden werset, który nam to poświadcza. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy coś się stało. A kiedy ja wyganiam demony Duchem Bożym, i teraz wszyscy razem głośno przeczytajmy, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. To zwycięstwo nad diabłem jest przybliżeniem. Tu jest ten moment przybliżenia Królestwa Bożego, bo Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga. To jest manifestacja mocy Bożej w działaniu. Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na potężnej Bożej mocy. Warunkiem wkroczenia do Królestwa Bożego jest upamiętanie i wiara. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara to drzwi do Królestwa Bożego. Więc kiedy modlę się słowami Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Boże, to oczekuję, aby moc Boża objawiała się, manifestowała w naszym życiu, aby władza Boża panowała, aby znaki i cuda były nierozerwalną częścią głoszonej Ewangelii. Kiedy słyszymy świadectwa objawienia Bożej mocy, ślepi widzą, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, jeńcy wypuszczani na wolność, możemy powiedzieć, Królestwo Boże się przybliżyło. Pamiętam, jak pewnego dnia pewna siostra, imienniczka mojej żony, Ewa, zadzwoniła do mnie i powiedziała, Marku, w przyszłym tygodniu, we wtorek, idę do szpitala na operację. Bardzo się tego boję. I kiedy teraz czytam Biblię, przeczytałam ten fragment. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych i nie modlą się, namaściwszy oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Czy moglibyście jako starsi usłużyć mi? Ja mówię, jasne Ewo, czy możemy to zrobić na najbliższym nabożeństwie? Ona mówi tak, dlatego że we wtorek idę do szpitala. Była to bardzo poważna operacja. Kiedy w niedzielę powiedziałem tę sytuację, że dzwoniła do mnie siostra Ewa, którą teraz poproszę, aby wyszła do przodu i poproszę starszych, weźmiemy olej i będziemy się modlić. Jednocześnie spytałem się, może ktoś również chciałby inny skorzystać z tej modlitwy, więc jeżeli tak, no to wyjdźcie do przodu. I kilka osób stanęło z przodu w rzędzie, a my podchodziliśmy, namaszczaliśmy oliwą i modliliśmy się. I modliliśmy się o Ewę jako o pierwszą osobę. I wyznałem, Panie, przyjdź królestwo Twoje w całej mocy i sile i niech chwała Twoja przepłynie przez ciało mojej siostry. Modliliśmy się o każdą następną osobę. Skończyło się nabożeństwo, skończyła się niedziela. To był czwartek, tak, czwartek. W czwartek rano, tak, siedzimy razem z żoną i moja żona mówi, wiesz co, Ewa już chyba jest po operacji. Ja zadzwonię do niej, może odbierze telefon, spytam się, jak się czuje. Więc moja żona wzięła telefon, zadzwoniła do siostry Ewy. I wiecie, kiedy odebrała telefon, ja tak cały czas tak naprzeciw mojej żony siedziałem, więc patrzyłem na nią. A Ewa mówi, no witaj Ewuniu, jak tam się czujesz po operacji? Nagle patrzę, a w oczach mojej żony takie zdziwienie. I mówi, jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? W następną niedzielę siostra Ewa stanęła przed całym zborem i powiedziała, jak poszła do szpitala i jeszcze przeprowadzono jej badania przed operacją, ale coś lekarzom nie zapasowało. Zrobili jeszcze jedne badania prześwietlenia i okazuje się, że lekarz mówi, wie pani co, ale my nie mamy co operować. Dlatego wraca pani do domu. Pewna inna siostra z końca, ona lubi na końcu siedzieć, podnosi rękę, mówi, a ja mogę, a ja mogę? Ja mówię, dobrze siostro, co chcesz powiedzieć? Ona mówi, ja też wtedy wyszłam do przodu do modlitwy. Mój problem był taki bardzo trochę mnie taki krępujący, bo miałam taką egzemę na rękach. Nieraz byłam zakłopotana, kiedy komuś mam rękę podać. Ale to było niesamowite, ja nawet nie wiem kiedy. Bo wyszłam z kościoła, wracałam do domu i nagle ja patrzę, a moje ręce są czyste. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Bo Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga. Pamiętam Anię, przepraszam, bym powiedział nazwisko, może nie powinienem tego robić. Ania, mieszkaliśmy w Janowicach, było to wiele, wiele lat temu. Patrzę, a na parking wjeżdża jakiś taki elegancki, czarny rower. Wysiada z tego samochodu elegancka, zadbana kobieta. Przychodzi na nabożeństwo. Jest głoszona Ewangelia. A później wezwanie. I ta kobieta wychodzi do przodu. I myślę sobie, o, tak widać, kobieta żyje jej się dobrze, prawdopodobnie dobrze jej się powodzi, a coś ją dopadło. Myślałem, że jakaś chora osoba, która potrzebuje uzdrowienia. Kiedy Ania wyszła do przodu, powiedziała, ja potrzebuję Boga w moim sercu. Później opowiedziała mi historię swojego życia. Jako młoda dziewczyna miała przekonanie, że poczucie bezpieczeństwa, szczęście, powodzenie jest w sprawach finansowych. Jest, kiedy będę miała odpowiednie zabezpieczenie, będę wtedy miała poczucie bezpieczeństwa. Kiedy będę miała wszystko, co chciałabym zrealizować w swoim życiu, wtedy będę szczęśliwa. I ona już jako młoda osoba była bardzo dobrze zorganizowana. Ostatecznie, kiedy przyjechała, to była właścicielem firmy. Jedna część tej firmy była w Niemczech, druga część w Polsce. Bardzo dobrze jej się żyło, mąż, synek. Ale powiedziała, ale gdzieś w moim sercu była pustka, której niczym nie byłam w stanie wypełnić. Zwiedziłam prawie cały świat. Mam wszystko, co jest potrzebne. Niektórzy mi mówią, no ty już chyba masz coś z głową, że jeszcze czegoś ci brakuje. Ale nie potrafiłam rozwiązać tego problemu z tą pustką w sercu. I coś mnie ruszyło. Chyba nawet ktoś jej powiedział o zborze. I przyjechała do kościoła. I oddała swoje życie Jezusowi. Powiedziała tak, teraz jestem naprawdę szczęśliwa. Ale myślicie, że na tym bajka kończy się? Nie, nie jak w bajce. Mąż jej postanowił wyjechać. wyjechał za morze i tak naprawdę ją zostawił. Ona była w ciąży. Urodziło się drugie dziecko. Firma zaczęła padać. Nie można już było w tym samym domu mieszkać. Pomyślałem sobie, ciekawe, kiedy odwiedzę Anię, jak ona się czuje, jak ją pocieszyć. Ona z taką nadzieją oddała swoje życie Jezusowi. Kiedy spotkałem się z Anią i z takim, wiecie, z taką chęcią współczucia, czy z taką gotowością współczucia, mówię, Aniu, jak jest u ciebie teraz? A ona mówi, Marku, nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak od tego dnia, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi i nie ma to żadnego wpływu na to, co dzisiaj się dzieje w moim życiu. Nie oddałabym jednego dzisiejszego dnia za najlepsze wtedy. Rozumiecie, co to jest Królestwo Boże? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym? Jeżeli ona by tych rzeczy nie miała, nie mogłaby być szczęśliwa. Powinna powiedzieć mi tak, a daj mi spokój, kiedy tylko się nawróciłam, zaczęły być problemy. Widzisz, co się stało. To mąż po czasie mnie zostawił. Czy to w ogóle wszystko działa? No i co? I modlę się i nic się nie zmienia. A co jest? Jest lęk, strach, niepewność i poczucie, że się zostało oszukanym. Pomyślcie, jakby ten Kościół by wyglądał, jakby wszyscy, którzy tu się nawrócili, byli tutaj. Ile by było ludzi? Dwa nabożeństwa? Trzy nabożeństwa? Kiwacie głowami twierdząco. Tak. Tak, ja pamiętam. Spotkałem jednego z tych, którzy tak wspaniale się nawrócili. Wiecie, w czasie uwielbienia on najwyżej ręce podnosił. Naprawdę jego serducho należało do Pana. Był taki szczęśliwy. I nagle coś zaczęło topnieć. Już te ręce nie były podnoszone. Już nie siedział w trzeciej ławce, tylko wiecie, tak do tyłu, aż zniknął ze zboru. I go po pewnym czasie spotykam i mówię, posłuchaj, co z tobą się dzieje? A on mówi, ze mną wszystko w porządku, ale to wszystko nie ma sensu. Ja mówię, ale co nie ma sensu? Bo ja myślałem, że to będzie inaczej, bo kiedy słyszałem Ewangelię, że to sukces i powodzenie, zwycięstwo, a to się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Oddałem życie Jezusowi. Chciałem się podzielić z tym swoimi rodzicami. Więc wtedy, kiedy oddałem życie Jezusowi, pobiegłem do nich i powiedziałem, mamo, dzisiaj należę do Jezusa. A mama spojrzała i mówi, gdzieś ty polas. Ona mówi, byłem w takim kościele. A matka mówi, rany boskie, do jakiej sekty wdepnął. I zaczęła płakać. A ojciec wszedł i mówi, to jeszcze matkę będziesz denerwował. Miałem dobrą relację z rodzicami do tej pory. I zacząłem się modlić. A sytuacja nie tylko nie została rozwiązana, ale jeszcze gorzej było. Więc pomyślałem sobie, lepiej dać z tym spokój. Wiecie, ilu takich ludzi jest? Dlatego Słowo Boże mówi, kto wytrwa do końca, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach, niezależnie też od sytuacji, w których się znajdujemy. I teraz może moja definicja Kościoła pozbawionego mocy Królestwa. Powiedziałem wam, że Królestwo Boże to coś więcej niż Kościół. Wiecie, że może być Kościół, w którym nie ma Królestwa Bożego? Posłuchajcie, moja definicja na podstawie obserwacji, przemyśleń, modlitwy. Uważam, że Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się lubią i utrzymują sobą większą lub mniejszą relację. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy dalej te same rzeczy i w taki sam sposób jak wcześniej i za tydzień tacy sami wracamy do tego miejsca. I tak może to trwać latami. Żadnych zmian. Nie wierzę w to i przynajmniej nie dopuszczam tego w swoim życiu, że po 35 latach pójścia za Panem nie ma już nic, co mógłbym jeszcze doświadczyć. Nie ma już nic, w czym mógłbym jeszcze wzrastać. Nie ma już objawienia, które mógłbym jeszcze doświadczyć. Ja cały czas uważam, że przede mną jest więcej niż za mną. Bo Królestwo Boże to nie jest coś, co na początku jest wielkie, a później się kurczy. I później mamy to wyznanie. O tak, muszę pomyśleć, żeby wrócić do pierwszej miłości. Czyli tak, na początku było tak, a teraz jest tak. Królestwo Boże odwrotnie działa. Pamiętacie tę historię, kiedy Pan Jezus porównuje Królestwo Boże z różnymi rzeczami i między innymi porównuje Królestwo Boże z nasionkiem gorczycy. Jest takie jedno z najmniejszych jarzyn, ale wrzucone do ziemi zaczyna się rozwijać i powstaje z nich jeden z największych krzewów, w którym ptaki niebieskie gniazda mają. Czyli Królestwo Boże jest to coś, co z małego zaczyna się rozwijać większe, większe. Czyli jeszcze większe jest przede mną, a nie za mną. Królestwo Boże. To nie jest przyzwyczajenie ewangeliczne. Królestwo Boże objawia się też na takiej żywej, bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, który jest królem tego królestwa. Co musimy zrobić, by Królestwo Boże się objawiło? Inaczej mówiąc, Panie Boże, daj nam lekarstwo, bo chorobę już mamy. Właśnie, tak troszeczkę. Nie wiem, co wy bracia robicie, ale teraz już tak zejdę z poziomu takiego nadduchowego do takiego normalnego funkcjonowania, bo przecież normalnie też potrafimy żyć. Właśnie, co robisz, kiedy jesteś chory? Ja wiem, numer jeden modlitwa, ale czy tylko to? Czy coś robisz jeszcze, kiedy jesteś chory? Idę do lekarza. Ja widzę, macie co do tego wątpliwości, więc może poznajcie mój punkt widzenia na lekarza. Są trzy możliwości. Albo zaufasz tylko lekarzowi i korzystasz z jego pomocy, albo ufasz tylko Panu Bogu i tylko prosisz Jego pomoc, albo, i to jest moje, tak ja robię, modlę się do Pana Boga, ale korzystam też z pomocy lekarza. I absolutnie nie jest to rozdwojenie jaźni. Więc modlę się i to czynię. I kiedy idę do lekarza, lekarz wysłuchuje tego, co mówisz, robi pewne badania i na podstawie tego stawia diagnozę i daje lekarstwa. Ja pamiętam mojego przyjaciela z naszego zboru, on jest starszym zboru. On w ogóle kiedyś kilka razy zauważyłem taką dziwną rzecz, że siedzimy, czy to w biurze rozmawiamy, czy na jakimś innym spotkaniu. Ja mówię, napijesz się? On mówi, nie, ja nie, ja nie muszę pić. Wiecie, on tak jest skonstruowany, że on może jeść, a nie musi popijać. Po prostu on bardzo mało wody pije. Takie dziwne. Mówi, nie mam pragnienia. Po prostu nie mam czegoś takiego jak pragnienie. I pewnego dnia przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, coś się źle czuję. I zaczął mi mówić te takie, co się dzieje. No wiecie, ja akurat nie jestem lekarzem i zawsze też mówię, wiesz, nie jestem lekarzem, to co ja najlepszego mogę zrobić, to pomodlić się o ciebie. Więc nałożyłem na niego ręce, modliłem się modlitwą wiary. Miałem takie wewnętrzne przekonanie, że on też modli się razem ze mną w wierze, że jest to modlitwa płynąca z wiary, a mimo to ona niczego nie zmieniła. Więc zachęciłem go, żeby poszedł do lekarza. I kiedy on poszedł do lekarza, lekarz mówi, proszę mi powiedzieć, co się dzieje. I kiedy on zaczął dokładnie pokazywać problem, który ma, lekarz ni stąd, ni zowąd zadaje mu pytanie, a ile pan płynów dziennie pije? On mówi, panie doktorze, ja nie muszę w ogóle pić. I wziął kartkę i napisał mu. Nie wiem, być może nawet na recepcie zrobił. 3 litry wody przez 7 dni w tygodniu, później utrzymywać 2,5 litra. Po tygodniu jak ręką odjął. Kiedy mamy problem duchowy, powinniśmy też przyjść do Pana Jezusa jako do lekarza. On wysłucha ciebie, co tobie dolega, a następnie wystawi tobie receptę. A więc jeżeli jest to problem z Królestwem Bożym, z objawieniem się mocy Bożej w twoim życiu, kiedy szczerze przyjdziesz do Pana Boga i powiesz, Panie Boże, to dobra rzecz jest, że mogę słyszeć o tych wszystkich cudach. Ja wierzę w to, że Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Ja wierzę w to, że Królestwo Boże jest to objawienie się mocy Bożej we wszystkich obszarach życia. Panie, ale gdzieś to ja zagubiłem. Nie widzę tego na co dzień. Właściwie rozmawiam o tym w taki sposób życzeniowy. Co zrobić? I wtedy Pan Jezus wypisuje ci druk. To jest druk numer Mat 6,33. Inaczej mówiąc, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 wiersz. Pamiętacie z pamięci, co ten werset mówi? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Chciałbym, żebyście jeszcze raz popatrzyli. Może przeczytajmy wszyscy razem głośno. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I teraz patrząc na ten werset, mam pytanie. Kiedy szukasz Królestwa Bożego, co znajdujesz? Patrzcie na werset. O, już widzę, pojawiają się odpowiedzi. Tu jedna odpowiedź, wszystko inne. Zgadzać się z tą odpowiedzią? No ja nie do końca. Dlaczego? Bo to wszystko inne to jest bonus do tego, co znajdujemy, kiedy szukamy. Słowo Boże mówi tak. Szukajcie, a kiedy z wiarą w ten werset szukasz zgubionych kluczy, to co oczekujesz znaleźć? A nie wszystko inne. Tak. A więc kiedy szukam Królestwa Bożego, wiecie co znajduję? Królestwo Boże, a wszystko inne zostaje jeszcze mi dodane. Widzicie tę obfitość Pana Boga? On daje więcej niż to, co szukamy, niż to jest to, co z Bożego Słowa czytamy. On daje ponad miarę, a wszystko inne. Czyli szukam Królestwa Bożego, znajduję Królestwo Boże, a wszystko inne. Pamiętam, byliśmy wtedy dopiero nawróconymi dziećmi Bożymi. Mieszkaliśmy w 9-metrowym garażu z wilgocią na wysokości lamperii. Byliśmy bardzo biedni. Ale mieliśmy przyjaciół w kościele, którzy byli bardzo zamożni, ale też bardzo tacy opiekuńczy. Oni zapraszali nas do swojego domu. Piękny dom, wolnostojący. W środku gdańskie meble, na piętrze, w piwnicy to właśnie plac zabaw dla dzieci był. Piękny ogród, przed domem jeszcze zawoskowany nowy samochód prosto z Niemiec sprowadzony. Wiecie, jak wchodziłem do nich do domu, tak nie wiedziałem za bardzo, jak po tych dywanach mam chodzić. A oni mi mówili, Bóg jest dobry, Marku, Bóg ciebie kocha. Naprawdę, to było fantastyczne. Ale kiedy od nich w domu wychodziłem i wracałem do tego garażu i tak szedłem, to tak szczerze mówiłem do Pana, Panie Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci i jakoś dziwnie się czuję. Kiedy pewnego dnia wróciłem do domu i klęknąłem przy tapczanie, zacząłem modlić się i teraz posłuchajcie, to nie była modlitwa cwaniaka, który chciałby Pana Boga na coś naciągnąć. To płynęła modlitwa z serca dziecka Bożego. Była to bardzo uczciwa i szczera moja modlitwa. Brzmiała ona tak. Panie Boże, gdybyś Ty mi dał to, co mają oni, to ja bym kościół wyremontował w Nysie. Może nie chodziło wtedy o Nysę, ale o kościół na pewno. Panie Boże, gdybym ja miał to, co oni, to przynajmniej trzech misjonarzy w różnych zakątkach świata bym pomagał, żeby mogli swobodnie funkcjonować. Panie Boże, gdybym ja miał dzisiaj to, co oni, i nagle Duch Święty przerywa moją deklarację i mówi tak. Synu, gdybym ja dzisiaj dał Tobie to, co mają oni, jutro byś odszedł ode mnie. Pomyślałem sobie, diabeł mnie kusi. Wiecie, dlaczego tak pomyślałem? Przed chwilą wam powiedziałem, że ta modlitwa to nie była modlitwa cwaniaka, który chciałby Pana Boga na coś naciągnąć. Ta modlitwa płynęła z mojego serca i byłem przekonany o takiej szczerości tej modlitwy i zupełnie nie zrozumiałem tej odpowiedzi. Poczułem się taki troszeczkę zaatakowany wręcz tą odpowiedzią. Dopiero później, czytając Biblię, znalazłem fragmenty, które mówią, że jesteś w bardzo złej sytuacji, kiedy zaczynasz polegać na własnym sercu. Wiecie, jak ja rozmawiam z osobą, która zaczyna mi mówić, nikt mi nie będzie mówił, to widzę, że jest to osoba, która ma duży problem. Ale Pan Bóg nie zostawił mnie z takim słowem, wydawałoby się wielkiego napomnienia. To nie było słowo napomnienia. Ono by było, gdyby Pan Jezus powiedział w tym momencie do mnie amen i koniec. To bym mógł się tak czuć. Ale Bóg nie tylko napomina. Kiedy Bóg cię napomina, to z drugiej strony pokazuje ci wyjście. I mówi, moje drogie dziecko, ale szukaj mojego królestwa, mojej sprawiedliwości, a nigdy nie będzie ci nic brakowało do twojej pobożności i do twojego życia. Ja jeszcze wtedy nawet nie znałem na pamięć tego wersetu, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, ale Duch Święty przemówił do mojego serca. Minęło, myślę, że już 34 lata, nawet trochę z kawałkiem, bo to było na początku, kiedy się nawracaliśmy. I chcę wam powiedzieć, że te przez wszystkie lata to, co Bóg powiedział, tak dzieje się w naszym życiu. Czy to znaczy, nie mamy żadnych problemów, doświadczeń? Mamy i niektórych nie życzylibyśmy nikomu z was. Wiemy, co to znaczy utracić kogoś bliskiego. Myślę o naszym dziecku, które urodziło się i krótko po tym odeszło do wieczności. Kiedy pojawia się pytanie, Boże, dlaczego, za co? Ale Bóg wtedy odpowiada ci swoimi myślami, a Jego myśli to nie nasze myśli, bo Jego myśli są wyższe niż nasze myśli. I mówi, synu, gdzie twoje dziecko będzie miało lepiej? U ciebie i u mnie, czy u mnie? Wiecie, jak ja bardzo wtedy zrozumiałem, jakim bardzo jestem jeszcze cielesnym człowiekiem, jak potrafię łatwo mówić, bracia i siostry, najważniejsze to niebo, bo my jesteśmy tu pielgrzymami, ale nasz cel to niebo. My płyniemy z jednego brzegu na drugi, a tam już na drugim brzegu Jezus na nas czeka. Alleluja, jakie to cudowne! Ale później w codziennym życiu okazuje się, że jakoś inaczej jest, że tak jakby w zasadzie wszystko tu na ziemi się kończyło. I wtedy pomyślałem sobie, przecież moje dziecko jest tam, dokąd ja idę, gdzie jest cel mojej wiary. On osiągnął już to, co ja muszę jeszcze osiągnąć. Zrozumiałem, co to jest łaska Boża. Wyobraźcie sobie, nawet go ząb nie zabolał. Żadnego cierpienia ani doświadczenia. I wiem, gdzie jest nasze dziecko. Do niego idziemy. I dlatego, kiedy mówię, wiem, gdzie jest nasze dziecko, nie mówię tego ze smutkiem, ale mówię to z radością. A więc, wiecie, do czego zmierzam? Chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie macie przed sobą jakiegoś człowieka, tam wyszło mu przez całe życie, on w ogóle nie wie, co to są problemy. Jak powiedziałem, jeszcze nie znałem historii męża Bożego, który by nie miał problemów. I zawsze, kiedy czytam biografię, mówię, Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie przed tyloma rzeczami oszczędziłeś. Nawet kiedy na biblijnego apostoła Pawła patrzę. Pamiętajcie tę wyliczankę, ile razy byłem w niebezpieczeństwach, w jakich miejscach. Ale czym to jest z tym, co ma się objawić? Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, radość w Duchu Świętym i pokój.